Tematem modułu trzeciego są emocje, uczucia, intuicja jako czynnika takiego podstawowego w kwestii dostępu do jakości życia. Można powiedzieć tak, że człowiek oczywiście jest istotą wielowymiarową, natomiast z takiego najprostszego kontekstu, którego chciałabym, żebyście rozumieli to, czego się uczymy, to są trzy rodzaje inteligencji. To jest inteligencja racjonalna, która jest badana jako poziom inteligencji, stopień inteligencji, tak? Poziom inteligencji, IQ. To jest inteligencja racjonalna. Ona obejmuje umysł i zdolności do postrzegania, do faktów, do analizowania, do nabywania wiedzy, do operowania tą wiedzą, do wyciągania wniosków i tak dalej, i tak dalej. Emocjonalna inteligencja to jest coś, co jest przypisane każdemu człowiekowi. Od emocji i uczuć zależy jakość naszego życia, czyli jakość przeżywania, doświadczania życia i doświadczania tych faktów, czyli tego, co jest w nas żywe. Tego się nie bada. Nie wiem, jak jest teraz, ale z tego, co mi wiadomo, nie ma takiej opcji. Ja kiedyś pracowałam przez kilka lat w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Badano tylko IQ, tak? Czyli inteligencję racjonalną. I to jest drugi składnik każdego z nas, nie? Czyli mamy określony poziom inteligencji racjonalnej, czyli zdolność do operowania swoim umysłem. Mamy inteligencję emocjonalną, czyli wrażliwość, mniej albo bardziej rozwiniętą. Każdy z nas jest inny w tej materii. I mamy inteligencję duchową, czyli poziomy świadomości, czyli kontekst, z którego przyglądamy się człowiekowi na tym kursie. Kontekst inteligencji duchowej przez wiele lat, czy właściwie do tej pory, był dziedziną, która była przypisana wyłącznie religiom. Nie? Jakby nie badano tego, czy nie brano pod uwagę tego, na ile ktoś jest duchowo rozwinięty, dlatego że wykluczano w naszej kulturze ten aspekt. Nie? Jako aspekt życia codziennego. Mówię o współczesności, nie? Czyli o kilkuset latach. Więc to było podzielone. W moim poczuciu jest tak, myślę, że nie tylko w moim, no nie? Ale jest tak, że najgłębszym i najszerszym kontekstem jest inteligencja duchowa, w której zanurzone są emocje i uczucia i w których tych dwóch kontekstach zanurzony jest intelekt, racjonalny umysł. Czyli mamy coś takiego, że jeżeli mamy harmonię, czyli jeżeli mamy dostęp do wrażliwości duchowej, czyli mówiąc prosto do etyki, do tego czucia, że coś jest właściwe albo nie. Przeczucie. Każdy człowiek to posiada. Nie ma ludzi, którzy myślą, jakby czują inaczej. Jest to rozpoznawalne przez każdego człowieka. Zobaczcie, jaki jest paradoks tego faktu, że my kompletnie to ignorujemy. Nie? Jakby jesteśmy przywiązani do tych zasad, do narracji, do interpretacji itd., itd., czy ewentualnie do przeżywania, doświadczania. Natomiast tego tak zwanego etycznego kontekstu jakby nie ma, nie? Mimo że on w każdym z nas jest jako coś, co jest nam przyrodzone, tak bym powiedziała. Więc to jest najszerszy kontekst. Potem mamy emocje i uczucia, czyli ten cały prawopółkulowy aparat percepcji, dzięki któremu czujemy, że żyjemy. Możemy wiedzieć, że żyjemy. Jeżeli jesteśmy odcięci od uczuć, nie będziemy ani zadowoleni, ani niezadowoleni. Nie? Ani szczęśliwi, ani nieszczęśliwi. Nie będziemy czuli nic, nie? Jeżeli wykluczymy część z uczuć, to reszta też, że tak powiem, zostanie znieczulona. I mamy funkcję inteligencji racjonalnej, która w naszej kulturze jest najbardziej ceniona i taka do, nie, cała nauka, zadaniowość i tak dalej, to jest wszystko oparte o inteligencję racjonalną. Czyli bez możliwości operowania wiedzą, interpretowania faktów, wyciągania wniosków, refleksji, autorefleksji, nie? Czy ewentualnie jakiejś etyki, czyli pogłębionej świadomości, jeżeli podejmujemy decyzje, jeżeli one są, mamy dostęp do każdej z tych inteligencji w różnym stopniu, bo się różnimy między sobą, tak? To żyjemy w harmonii. Natomiast jeżeli wykluczymy którąkolwiek z nich, to jesteśmy w dysharmonii. Bo jest teraz moda albo duchowy, albo naukowy, nie? Albo emocjonalny, albo racjonalny. Tak? I to jest wszystko pokawałkowane, to jest droga donikąd, dlatego że wszyscy się mamy wszystko. I generalnie w tym kursie pokazuję wam ten kontekst, bo to jest zasadnicza kwestia patrzenia na człowieka, na ile jest zestrojony ze wszystkimi swoimi zasobami. Tutaj nie mówię o talentach, bo to jest jakby osobna kwestia potencjału. Natomiast te trzy aspekty mamy wszyscy. Tak. I teraz tak, każdy z tych obszarów jest kanałem percepcji, czyli kanałem, poprzez który my rejestrujemy rzeczywistość wewnętrzną i zewnętrzną. Czyli mamy receptory, dzięki którym odbieramy bodźce ze środowiska zewnętrznego i ze środowiska wewnętrznego. Wszystko jest OK? I teraz tak, każdy z nas ma dominujący kanał percepcji, a reszta tych możliwości, że tak powiem, postrzegania rzeczywistości jest mniej albo bardziej rozwinięty, ale każdy z nas ma któryś z tych kanałów, który jest jakby najsilniejszy, tak? Czy dominujący. I te kanały percepcji należą do lewopółkulowego myślenia, jakby takiego postrzegania i prawopółkulowego postrzegania, czyli są to intelektualna analiza, racjonalny umysł jako lewopółkulowe kanały percepcji. Ktoś jest bardziej logiczny, racjonalny, tak? Analizuje, przedstawia fakty, dyskutuje merytorycznie i tak dalej. A ktoś jest bardziej, że tak powiem, ma bardziej wyczulone, wyostrzone postrzeganie emocjonalne, uczuciowe czy intuicyjne. I wtedy jest bardziej taki sensytywny, nie? Czyli bardziej rejestruje rzeczywistość na bazie takiego przeżycia, bardziej temu ufa niż tej racjonalnej analizie. I ten dualizm, który został gdzieś tam wprowadzony czy wyewoluował przez ostatnie kilkaset lat w naszej zachodniej kulturze, podzielił te dwa kanały, te dwie grupy kanałów percepcji i ustawił w opozycji. Czyli jest albo racjonalnie, umiesz myśleć racjonalnie, no to przestań się bać, tak? Popatrz, są takie fakty, o co ci chodzi.
Jest deprecjonowany przez ostatnie.
Tak, jest na odwrót, dokładnie. I teraz te ruchy wszystkie duchowe wykluczają wartość racjonalnego myślenia i racjonalnej, logicznej analizy faktów, odczuć i tak dalej. I to jest to samo. Nie? Czyli dualizm, jak był patriarchat przez kilkaset lat, teraz jest feminizm, tak? Kobiety wyzwolone i tak dalej. I nie ma, ja przynajmniej nie widzę takiej tendencji, żeby to miało się zmierzać ku integracji, że to jest jedno i drugie tak samo ważne. Więc pamiętajmy, że każdy z nas, niezależnie od charakteru, od płci, dwóch płci, zaznaczam, ma wszystko, mamy wszystko. No? Niektóre bardziej, niektóre mniej rozwinięte. I tutaj jest cytat z Mickiewicza, który brzmi: martwe znasz prawdy, nieznane dla ludu, widzisz świat w proszku, w każdej gwiazd iskierce. Nie znasz prawd żywych, nie obaczysz cudu. Miej serce i patrzaj w serce. I to też jest opozycja. Mickiewicz żył w czasie, kiedy się rodził ten taki racjonalny, dominujący nurt w myśleniu, w traktowaniu świata. I jeszcze ostatnim kawałkiem swojego talentu zwracał na to uwagę. Zresztą poezja jest tak naprawdę w całości chyba, ta poezja klasyczna, o której myślę, jest w całości poświęcona prawopółkulowemu odbiorowi rzeczywistości, prawda? Że tu nic nie jest takie dosłowne i jasno opisane. Natomiast to szkiełko i oko jest równie ważne. Równie ważne. Nie? Czyli odczucia, emocje ubrane, intuicja ubrane w racjonalne myślenie pozwalają nam podejmować decyzje, które są spójne z nami. Nie? Cokolwiek odetniemy, jesteśmy w połowie i tworzymy dysharmonię. Ja myślę, że ta duchowość, o której mówisz, Andrzej, jest dlatego tak dominuje, czy jest znowu w opozycji do ego, czyli do naszej tożsamości, bez której się nie da żyć w naszej kulturze, z tego powodu, że ona się wywodzi z Dalekiego Wschodu, gdzie system społeczny jest kompletnie inaczej poukładany niż nasz zachodni. Tam w ogóle nie ma mowy o indywidualizmie. Tam człowiek jako indywidualna osoba nie ma znaczenia. Ma znaczenie system, ma znaczenie użyteczność człowieka dla systemu, dla cesarstwa, dla władzy i tak dalej. Nie? Że ta... To jest piękna różnica, której w ogóle przeciętny człowiek nie rejestruje, bo nie ma wiedzy, nad czym ubolewam. Nie? Że opowiadamy się wobec czegoś, na czego temat nie mamy zielonego pojęcia. Nie? Właśnie dlatego, że ego musisz porzucić. Nie? Czyli ego, jak w kulturze Dalekiego Wschodu, czy nawet w kulturze arabskiej również, nie wiem na ile macie wiedzę, ja mam taką mizerną, ale tam też jest życie dla społeczności, prawda, dla czegoś większego niż ja osobiście, że tam ja chcę żyć po swojemu. Nie ma czegoś takiego. Znaczy nie było, nie wiem jak jest teraz, bo to pewno w różnych krajach różnie wygląda. Więc to myślenie, ta integracja, o ile na wschodzie ego było w ogóle nieważne, o tyle na zachodzie jest najważniejsze. Nie? I jedna i druga skrajność, uważam, że jak to w skrajnościach, może tworzy jakąś nową jakość, ale tak naprawdę nie służy człowiekowi, nie? Rozwojowi tego kontekstu duchowego, czyli tego szerszego, tej szerszej, głębszej jakości życia. I teraz tak. Wszystkie kanały percepcji są równo ważne, równie ważne. I najważniejszym do stabilizowania psychiki jest integracja tych kanałów percepcji. Czyli świadomość, że mamy myślenie, świadomość, że mamy czucie, świadomość, że mamy intuicję i że one, każda z nich jest równoważna. I jest jeszcze coś, co jest bardzo ważne, czego tutaj nie napisałam, ale myślę, że to jest takie kluczowe, że w każdej dziedzinie życia ta percepcja będzie inna, ważniejsza, nie? Jakby będzie wychodzić na plan pierwszy. Czyli jeżeli mamy do ugotowania zupę, mówię już tak banalnie, tak? Czy to musimy użyć do tego swojej wiedzy, intelektu, tak? I planu. Zgodzicie się? No, są może tacy, co to robią bez, ale... Proszę, no. Tak.
To sam...
To już jest kwestia wprawy. No. Jeżeli mamy do czynienia z obszarem opieki nad dziećmi, to co będzie ważniejsze? Emocje, uczucia. Tak. No, czyli będzie ważniejsze to niż racjonalny pomysł, co zrobić, jak dziecko płacze. Instrukcja. No? Zostawić się w innej książce, przytulić, tak? No, że tutaj wiadomo. Intuicja w jakich sytuacjach może być najważniejsza?
Zagrożenia
na przykład.
Relacjach.
Nierozwiązywalnych konfliktach, utknięciach, nie? W takich sytuacjach, w których naprawdę racjonalnie i emocjonalnie nie umiemy tego rozkminić, mówiąc brzydko. Możemy sięgać do intuicji i ona nam pokaże wyjście z impasu. Także każdy z tych elementów, każdy z naszych ludzkich zasobów jest równoważny i chodzi o to, żeby nie eliminować czy nie umniejszać innego. I to jest baza w ogóle podejścia w pracy z ludźmi i podejścia też do w relacjach, nie? Że ktoś może być bardziej racjonalny niż ty, bo ty poruszasz się intuicyjnie i będziesz próbować jakby pokazać temu komuś swój świat, a on nie ma do tego talentu, żeby to zobaczyć. Nie? I tworzy się konflikt i generowanie dyskomfortu i dysharmonii. Więc jeżeli tego nie rozumiemy i nie bierzemy tego pod uwagę, to zawsze będziemy w permanentnym konflikcie z małymi przerwami. I teraz przypominam wam z pierwszego wykładu o poziomach świadomości, tutaj zrobiłam literówkę, przepraszam, że w pracy z ludźmi priorytetowy kierunek pracy określa zawsze terapeuta. Czyli z którego miejsca zaczynamy pracę z człowiekiem. Posłużę się twoim przykładem, Anito, bo powiedziałaś, nie, że jest skumulowany węzeł z emocjami różnej maści. Więc zaczniemy, nie, teoretycznie można by powiedzieć, że to jest to miejsce, z którego zaczynamy pracę z takim człowiekiem, do rozmontowywania tych emocji, żeby był możliwy przepływ energii. Nie? I taką zasadniczą ramą w leczeniu osób, w terapeutyzowaniu, w leczeniu, myślę, że też, czy w takiej pracy z ludźmi, na poziomie rozmytym jest identyfikacja emocji i uczuć. Czyli człowiek musi się nauczyć w pierwszej kolejności tego, co czuje, tak? Poprzez ciało. Będziemy trenować cały kolejny moduł na ten temat, żebyście mieli to jakby w doświadczeniu. Na poziomie egocentrycznym, ponieważ jest tam na poziomie egocentrycznym mamy dostęp do emocji bardzo dobry, natomiast z uczuciami bywa różnie, raczej jest to słabe. I żeby możliwa była praca sensowna, to zaczynamy od przekonań. Bo tam intelekt będzie dominował i emocje, które będą energią życiową, która będzie motywować taką osobę do zadaniowości. I na poziomie dojrzałym będziemy pracować i z emocjami, i z uczuciami, ale tymi zablokowanymi, oraz jako priorytetowym kierunkiem będzie zmiana punktu odniesienia. Czyli będzie pokazywanie osobie dojrzałej innej perspektywy patrzenia na daną sytuację. Jeżeli nie posiadamy wiedzy psychologicznej, takiej podstawowej, o projekcji, o przeniesieniu, a nie ma takiej wiedzy, moim zdaniem, w ogóle tak, nie? Czyli my projektujemy na kogoś, to co mówiłaś, Marto, nie? Że projektujemy na kogoś swój sposób myślenia, czy swój sposób traktowania świata, a ten ktoś ma kompletnie inny. I jak wyprojektujemy na tego kogoś, że on ma te same intencje i to samo rozumie, albo i to samo przeżywa, tak, to przeniesiemy też emocje i uczucia na taką osobę, nie? Albo negatywne, albo pozytywne, bo kogoś oskarżymy o to, że ktoś chce nam zaszkodzić, a on po prostu myśli kompletnie inaczej albo ma inny powód do tej interakcji. I teraz więc ten rodzaj perspektywy warto jakby z osobami dojrzałymi, to jest ta bazowe miejsce, z którego następuje zmiana. Bazowe miejsce, z którego następuje zmiana w poziomie rozmytym jest umiejętność zidentyfikowania tego, co się czuje i wzięcia za to odpowiedzialności. Jeżeli jestem zła, agresywna, tak, albo chcę dostać coś, czego nie mam, tak, no to weź za to odpowiedzialność i spróbuj to jakoś zorganizować. Tak. Tu będzie priorytetowe, bo bez tego nie ma mowy o ani przekonaniach, ani w pracy z ranami emocjonalnymi, ani w ogóle, no, cała reszta to już nie mówię, nie? Bo się sprowadzi to do tworzenia nowej ramy. Na poziomie egocentrycznym zmiana przekonań, czyli podważenie sztywności przekonań, że ja wiem, jak jest i jak powinno być i teraz tylko sobie po prostu zorganizuję tę rzeczywistość według tego, co uważam, tak? I nie odstąpię od tego, no bo przecież wiem, jak powinno być. Więc tutaj rozluźnienie, uelastycznienie tych przekonań, że skąd one się biorą, to też będzie osobny moduł, więc się nie będę za bardzo tutaj przy tej okazji rozwijać. Ale świat powinien być sprawiedliwy. Ktoś powinien mnie szanować. A dlaczego? Można zadać pytania. Z jakiego powodu? Tak? Bo ja tak uważam. Jest mnóstwo szacunku i braku szacunku. Tak? I albo że to przekonanie i zmuszanie kogoś do tego, żeby uznał moją wartość, kiedy on widzi i czuje coś z zupełnie innego kontekstu, no jest absurdalne, dlatego że to się nie zmieni. Można ewentualnie granice postawić, natomiast wymaganie czegoś, czego ten człowiek nie ma, nie? Nic nie zmienia. Zmienia nasza postawa, rozumiejąca i nie rozumiejąca przez intelekt, ale rozumiejąca z poziomu tej inteligencji duchowej. Czyli jeżeli widzisz, że ten ktoś, nie, jest przywiązany, nie szanuje cię i jest związane to z, na przykład z opcją religijną, do której jest przywiązany, tak, zidentyfikowany, ty nie jesteś na przykład katolikiem, katoliczką, to on będzie cię uważał, nie będzie szanować twojej duchowości, bo ona nie jest taka, jak on przyjął za oczywistą, tak? I teraz, jeżeli ty tego nie rozumiesz, że dla tego człowieka identyfikacja z taką religią jest po prostu bazą poczucia bezpieczeństwa i to nie jest przeciwko tobie, mimo tego, że w zachowaniach może to tak wyglądać, ale to jest generalnie obrona własnej integralności, to wejdziesz w tłumaczenia, w nawracania, nie? W edukację albo w negację i wojnę. Zgodzicie się ze mną? Patrząc czy widząc człowieka od środka takim, jakim jest, możesz adekwatnie wtedy reagować. No? Możesz nie wejść w ten konflikt, możesz nie podjąć tej konfrontacji. Tak? Możesz, przynajmniej mamy jeszcze bardzo dobrą zewnętrzną sytuację i możemy sobie wybrać. Masz prawo taką być, ja mam prawo takim być. Dziękuję, do widzenia, tak? Ale nie tworzysz już tego, powiedziałabym, tej walki i wojny, kto ma rację. Rozumiecie? Więc ten kierunek w kwestii emocji i uczuć, bo wiadomo, że emocje i uczucia na poziomie egocentrycznym, na poziomie rozmytym będą związane z przyjętą ramą. Jeżeli mam ramę bycia religijną po katolicku, to moje emocje, które będą się wiązały z reakcją na świat, będą takie jak ta rama. Jak zmienię się na, że tak powiem, duchowość dalekowschodnią, no to będę myślała, że jestem spokojna i doświadczyłam oświecenia. Tak? W egocentryzmie mamy w ogóle dominację bardzo silnych emocji i w związku z tym tam nie ma szczególnie dylematów. Wiadomo, jak ma dzieci, wiadomo, że będziemy do tego dążyć. I na poziomie dojrzałym mamy całe spektrum dostępu do emocji i uczuć, poza sytuacjami, które dotyczą dziecięcych ran, tak, i kultury. Dziecięce rany tworzą, to już w dalszej części tego wykładu będę o tym mówiła. I teraz pierwsza część to są emocje. Nasze emocjonalne wyposażenie każdego bez wyjątku człowieka to są emocje. Emocje to są uwarunkowane biologicznie reakcje na bodźce wewnętrzne i zewnętrzne. Żyjemy w biologicznej formie. Mamy ciała, należymy do gatunku ssaków i posiadamy emocje. Bez wyjątku każdy z nas. I to jest jedna z perspektyw, która definiuje, czym są emocje. I szersza perspektywa, ta, którą się zajmujemy na tym kursie, czyli ta inteligencja duchowa. Z tej perspektywy emocje są widoczne jako energia, która się przejawia przez nasze ciała, energia życia, nie? Życiowa energia. Czyli dzięki emocjom my wyznaczamy kierunek w życiu, my wyznaczamy sposób życia, my wyznaczamy jakość tego życia w obrębie tej formy, poprzez którą się to życie przejawia. Czyli jesteśmy formą przejawiania się życia. I ta forma, nie, ta ludzka, biologiczna, cielesna forma jest jakby pobudzana do życia poprzez energię życiową, tak masło maślane, nie? Czyli energia życiowa przejawia się w postaci emocji. Jest to libido, jest to agresja i jest to strach. Libido jest to energia życiowa, która powoduje, że człowiek potrzebuje jako gatunek, tak, bliskości fizycznej, dąży do przyjemności w tej bliskości fizycznej i dzięki temu może rodzić dzieci, czyli może się rozmnażać, mówiąc takim językiem niezbyt eleganckim. Tak? To jest libido. Każdy ssak to ma. To jest energia. Nie? Jeszcze raz powtarzam, bo to jest bardzo ważne. Drugą emocją, no oczywiście to jest taki sztuczny podział, bo one się przeplatają i są, ale zawsze jedna z nich dominuje. Drugą energią jest agresja, biologiczna agresja. I to ten termin pochodzi z języka psychoanalizy freudowskiej, który rozdzielał te instynkty. I nie jest tożsame to z przemocą. Biologiczna agresja jest energią życiową, dzięki której jesteśmy aktywni, możemy zdobywać pożywienie, możemy zdobywać terytorium, możemy zarządzać, możemy rywalizować, czyli ustawiać hierarchię, możemy chronić nasze terytorium, chronić nasze dzieci i tak dalej. To jest energia, tak się to nazywa w tym psychoanalitycznym rozumieniu. I trzecią emocją jest strach, inaczej mówiąc instynkt samozachowawczy, czyli to też mamy, można powiedzieć, że w każdej sytuacji, kiedy czujemy się zagrożeni bezpośrednio, na przykład idziemy na spacer, nagle wyskakuje zza płotu, nie wiem, pies z zębami na wierzchu. Każdy z nas odczuje strach. Nie ma takich ludzi, którzy tego nie poczują. Wybuchnie gdzieś bomba, czujemy strach. Tak? I to samo jest z tymi pozostałymi instynktami. Czyli każdy z nas czuje potrzebę bliskości fizycznej i seksu. Tak? Każdy z nas czuje potrzebę posiadania terytorium i zdobywania jakby tych atrybutów w postaci karmienia się, tak? Czyli w tej chwili pieniędzy i pracy. Tak? I każdy z nas potrzebuje jakiejś grupy, do której przynależy. I to jest kwestia instynktów. Koniec, kropka, nie ma nic innego. To znaczy nie ma ludzi, którzy tego nie mają. Są ludzie, którzy mają to mocno stłumione albo takie niewykształcone do końca. I to będzie przy okazji omawiania osobowości też na ten temat będę mówić. Natomiast bez wyjątku każdy człowiek, niezależnie od osobowości, niezależnie od poziomu świadomości, ma te trzy instynkty. I zareaguje na sytuacje, w których poczuje pożądanie, nie? Czy poczuje kogoś atrakcyjnego, nie poczuje, tylko zobaczy, tak? I poczuje pożądanie, tak? Czy potrzebę takiego przytulenia się, wszystko jedno w jakiej formie i w jakiej eskalacji. Natomiast i nie ma tutaj, że ja tego nie mam. Nie? I to jest na przykład taka racjonalna próba stłumienia tych instynktów odbywa się w klasztorach na przykład. Właśnie bez świadomości tego, że obchodzenie się z emocjami to jest kompletnie inna bajka niż rozum. I dlatego w takich miejscach jest bardzo dużo przemocy. Nie? Przemocy, zboczeń, nie wiem, takich złych rzeczy, nie? Takiej destrukcji człowieka. Czyli mamy tutaj dwa punkty odniesienia. Biologiczny i ten energetyczny. I teraz, jakie są cechy emocji? Emocje są silne, gwałtowne, nierozerwalnie związane z biologiczną naturą człowieka. I jest też oczywiste, że na przykład z wiekiem te instynkty słabną. Mówię o takim wieku swoim. Czyli już po prostu jest mniejsza pobudliwość na zewnętrzne bodźce, dlatego że ta energia, która się przejawia przez młode ciało, dąży do manifestacji poprzez utrzymanie gatunku. Tak? Emocje są gwałtowne i silne. Czyli jeżeli czegoś nie możesz pohamować, to wiedz, że to jest emocja. To nie jest uczucie. Tak? Czy przestraszenie się też będzie kwestią wrażliwości takiej emocjonalnej, nie? Czyli tej na bodźce. Każdy człowiek ulega tym, ma to w sobie. I teraz tak, ważną rzeczą jest to, że naturą emocji jest ekspresja i przepływ przez ciało. Czyli emocje są tak naprawdę cały czas w ruchu. My jesteśmy cały czas pod wpływem przejawiającej się przez nas energii życiowej i ta energia przejawia się poprzez emocje. Mniejszej, można powiedzieć, że ta fala na tym zdjęciu jest duża, ale czasem jest delikatna, tak, falka. Czasem jest gwałtowna i emocje z reguły są gwałtowne, silne i nie do zatrzymania, jeżeli nie umiemy się z nimi obchodzić. Emocje posiadają swój nienaruszalny porządek, czyli porządkiem emocji jest ekspresja, czyli przejawianie się. Tak, zobaczcie na zwierzęta. Na zwierzętach można, czy na małych dzieciach można to doskonale zaobserwować. Czy dziecko się na przykład jest uradowane, bo się idzie bawić z kolegami, z koleżankami do piaskownicy, jest po prostu szczęśliwe, idzie tam i na przykład nie wytrzymuje i komuś przyłoży, nie? Bo z tego napięcia no, nie wie co, nie umie jeszcze się z tym obchodzić i może wziąć łopatkę i komuś przyłożyć, bo jest w tym pobudzeniu emocjonalnym. Drugie dziecko mu odda, popłaczą się, jedno i drugie, i dalej się bawią. Nie? I to jest natura emocji. Jeżeli my ich nie hamujemy, oczywiście w dorosłym życiu nie chodzi o to, żeby nie hamować, a to chwilę później, to one cały czas przez nas przepływają. Jeżeli pozwolimy się wykrzyczeć, to doświadczamy kolejnej emocji. Jeżeli pozwolimy się radować, nie? Czyli cieszyć, ekscytować, to za chwilę się uspokajamy i tak dalej, i tak dalej. Tak? Jeżeli się boimy, czy coś nas przestraszy i sięgniemy do bliskości, no to też ta emocja się wycisza. Czyli energia życiowa musi się przez nas przejawiać.